Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj w Konwersatorium jesteśmy z Michałem Barcikowskim.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu.
Będziemy mówili o tym, że nastąpiły już w dziejach liczne końce chrześcijaństwa. Dlatego chcemy o tym porozmawiać, ponieważ wydaje nam się, że w ostatnich tygodniach wielu popędliwych publicystów już zdążyło ogłosić albo poddać pod rozwagę tezę, że właśnie już chrześcijaństwo w ogóle albo w Polsce się jakoś kończy albo upada, albo już za chwilę upadnie. I w związku z tym postanowiliśmy konwersatorium zastanowić się nad licznymi upadkami i końcami chrześcijaństwa, bo to jest trochę taka przez historyków skrywana czasami prawda, że chrześcijaństwo już wiele razy na różne sposoby upadało. Ale to jest taka skaza chyba, Michale, prawda, wszystkich, którzy mają taką jakąś formację historyczną przede wszystkim, że historia trochę wprowadza taką zawodową chorobę relatywizmu, bo się ma wrażenie, że już wiele rzeczy,
że wszystko już było.
Tak. To pewnie jest właśnie, jak mówię, choroba zawodowa, bo to można popaść właśnie w relatywizm, jakieś udawanie, że skoro wszystkie rzeczy są jakoś gdzieś tam podobne były, to już nic w tej chwili się nowego nie dzieje i można z tym mocno przesadzić. Niemniej wydaje się, że w drugą stronę to często jesteśmy świadkami takiej reakcji, że jak ktoś ma bardzo blisko przed sobą jakieś zagrożenie, jakiś niepokój, to mu się wydaje, że to jedyny niepokój, jedyne zagrożenie, jakie się wydarzyło w dziejach świata.
I że nigdy wcześniej nic podobnego nie miało miejsca, że żyjemy w sytuacji bezprecedensowej. To znaczy, ja bym powiedział, że problemem tego stanowiska, które ty przedstawiłeś, jest trochę fałszywe wnioskowanie. To znaczy to, że wszystko już było kiedyś, to nie znaczy, że się nie może powtórzyć. I że to, co my przeżywamy, fakt, że już kiedyś podobne sytuacje miały miejsce, nie zmienia wagi tego kolejnego dziania się danego zjawiska, danego procesu społecznego. To, że już coś było wcześniej, nie determinuje również. No to jest stary spór, prawda, o to, czy tak naprawdę liczą się procesy dziejowe, czy tak naprawdę liczą się
decyzje
jednostek, zwłaszcza tych wielkich, prawda. To jest nie tylko spór historiograficzny, ale filozoficzny, tak. Historiozoficzny byśmy powiedzieli. Mi tu dosyć bliskie jest stanowisko Pawła Jasienicy, który mówił, że pewne procesy generalnie zachodzą, ale sam fakt, że sytuacja dojrzeje do ich zajścia, jeszcze nie przesądza o tym, że one zajść muszą, że dopóki nie będzie decyzji człowieka, tak, decyzji politycznej najczęściej, tego człowieka, który za decyzje polityczne odpowiada, to te procesy mogą zajść, a mogą nie zajść, mogą zajść w innych okolicznościach. To jest tak bym widział jedno z niebezpieczeństw takiego myślenia.
No, poza tym dodajmy, to już trochę jeszcze od innej strony do tej samej sprawy podchodząc, że jeśli patrzymy na różne nawracające na przykład zjawiska kryzysowe, to pewnie jest też prawdą, że te różne zagrożenia podchodzą jakby z różnej strony. To jest tak, że nie ma jednego prostego takiego kierunku barykady, że tak powiem. To znaczy nie da się powiedzieć, że zawsze będzie to zagrożenie dla na przykład chrześcijaństwa przychodziło z jednego
tak, ze strony jakichś laicyzatorów, tak, prawda, którzy w ogóle odrzucają religię, wymiar nadprzyrodzony życia i że to zawsze będzie. No, procesy historyczne, które zachodzą w społeczności ludzkiej czy w społecznościach ludzkich, no to nie jest powieść dla taka umoralniająca XIX-wieczna dla dziewcząt, prawda, czy dla chłopców. Takie też były, gdzie tak jak te dorastające dziewczęta czy dorastający chłopcy zawsze stają się z każdym dniem lepsi, mądrzejsi, prawda, dojrzalsi i w każdym razie rozwijają się w jednym kierunku, że w tych powieściach człowiek nigdy się nie psuje, nie cofa w rozwoju, nie zbacza z obranej drogi, nie dostaje się w złe towarzystwo. No, mnóstwo różnych czynników, prawda, które mogą tutaj zdeterminować, zmienić kierunek, tak? No i podobnie jest, wydaje się, w dziejach społecznych, tak? Bardzo często mamy tak mi się wydaje, do czynienia z efektem, no niektórzy to obrazują jako spirale, prawda, inni jako wahadło, no w każdym razie, że raczej obrazują to te pewnymi cyklami, wahnięciami, prawda, że nie wiem, po fazie bardziej klasycznej, spokojnej, takiej nastawionej na rozum, na spokojną rozwagę, mamy z kolei bardziej taką fazę uczuciową, prawda, ze skłonnością do jakiegoś, nie wiem, mistycyzmu, przeżyć religijnych, no tego, co diagnozowano jako właśnie takie motywacje nieracjonalne, prawda, że po tej klasycznej starożytności mamy potem średniowiecze, prawda, a potem przychodzi renesans, a potem znowuż barok przychodzi z jego, no taką rozbujałą tutaj emocjonalnością. I ten później spokojny okres, no i klasycyzmu, romantyzm. I
tak się buja.
I tak, to też tak można przedstawiać. Swoją drogą, jeżeli już któregokolwiek z tych modeli używać, czy gdzieś w którymś znaleźć więcej prawdy, no to jednak w tej pewnej nieciągłości, w tych wahaniach chyba będzie więcej prawdy o ludzkich dziejach i o dziejach ludzkiej kultury niż w takim przekonaniu, takim ewolucyjnym, prawda, że my od jakiejś tam postaci małpy, tak, ewoluujemy do...
W sposób konieczny.
Konieczny do homo sapiens.
Ale mówiłeś przed chwilą o tym modelu spirali, czyli taki model, w którym właściwie mamy niby monotonny z pozoru ruch po okręgu, powtarzanie i tak dalej. Niemniej, no,
zawsze kończymy tak jednak inaczej, w innym punkcie.
Tak, w jakimś trochę innym punkcie. Spirala trochę wnosi też w sobie...
Trzy wymiary, tak.
Właśnie, wnosi też w sobie taki element optymistyczny, przesuwania się jednak, no zakładamy, że do góry, ale chyba niekoniecznie, bo to można w różnych kierunkach. W tym modelu jest też miejsce na takie konstatacje, z którymi się nieraz spotykaliśmy, gdy dyskutowano o dziejach chrześcijaństwa. Mianowicie o tym, że żeby w chrześcijaństwie, jakby to powiedzieć, doszło do takiego kolejnego jakiegoś etapu, być reakcji również na świat, który się zmienia, to w nim samym dokonuje się co jakiś czas coś na kształt kryzysu. Takiego, który dla ludzi, którzy są w samym tym momencie obecni, no może wyglądać jak koniec świata właśnie, bo albo kryzys polega na tym, że ten świat, do którego chrześcijanie są posłani, się rozsypuje i wtedy w jakimś sensie wiele też struktur kościelnych, struktur wiary też ulega zachwianiu. No, koniec Cesarstwa Rzymskiego to była taka próba, prawda? Tam święty Hieronim mówił, jak Rzym ginie, to co zostaje, prawda? No trochę takie zdanie, które jakby ktoś się do nich przyczepił, brzmiałyby niepokojąco w ustach ojca Kościoła, jednego z ojców Kościoła. A z drugiej strony może oczywiście być inaczej, że świat świetnie, wydaje się, prosperuje, albo w każdym razie dynamicznie bardzo się rozwija, a chrześcijaństwo gdzieś tam wypada na jakiś jego margines. To w obu przypadkach człowiek znajdujący się wewnątrz chrześcijaństwa albo próbujący opisywać odczucia chrześcijańskie, że tak powiem, będzie opisywał to jako niepokojący kryzys, prawda? I takich pewnie mieliśmy już w historii co najmniej kilka, jeśli mówimy o wymiarze powszechnym.
No właśnie, a czy mówimy o wymiarze powszechnym, czy też czasami w tej dyskusji mam wrażenie, popełniamy taki błąd, że świat zachodni, tak umownie go nazwijmy, świat kultury europejskiej, atlantyckiej, nie wiem, no to różnie może, żeby objąć tym też Amerykę, traktujemy jako uniwersum, to znaczy jako wyłączny świat, poza którym nic nie ma. To nigdy nie była prawda. Dominacja tego świata to jest długi okres w dziejach świata, ale nie znowuż aż tak długi, tak? No, będący gdzieś tam tak naprawdę, jeżeli od XVIII wieku gdzieś do połowy XX wieku, prawda? Jeżeli dobrze liczę, to będą dwa stulecia. W sumie w dziejach cywilizacji ludzkiej okres dosyć krótki, kiedy rzeczywiście Europa nadawała ton i wydawało się, że okcydentalizacja całego świata jest jedynym kierunkiem, w którym to zmierza, w którym również Europa rozwija się demograficznie. Europa, Ameryka rozwija się demograficznie w niezwykły sposób. I my mam wrażenie, czasami mentalnie tkwimy w tym świecie. I w związku z tym losy chrześcijaństwa w Europie i w świecie zachodnim są dla nas tożsame z losami chrześcijaństwa w ogóle. Jeżeli w Europie przyjmijmy roboczo tę tezę, chrześcijaństwo się kończy, czy ginie, czy jest odrzucane, to znaczy, że ono przestaje istnieć w ogóle. Jest to ewidentna nieprawda. My czasami, tak jak w Piśmie Świętym, mamy oczy, a nie patrzymy, mamy uszy, a nie słyszymy. Wszyscy słyszymy o kryzysie emigranckim, prawda? O tym, że tutaj ludzie do Europy z Afryki chcą się za wszelką cenę przedostać, żyć tutaj i tak dalej, a nie zauważamy, że to się bierze głównie z tego względu, że no, Afryka przeżywa boom demograficzny, niesamowity. A zatem przeżywają ten boom demograficzny również tamtejsze kościoły i tamtejsze chrześcijaństwo. Niedawno ogłoszono, że Kinshasa stała się największą pod względem ludności archidiecezją katolicką na świecie. A takie końce chrześcijaństwa w różnych miejscach świata to miały miejsce, prawda? No, nie będziemy robić widzom krótkiego kursu historii świata, prawda? No, ale wystarczy wymienić najazd Arabów, prawda? Na Bliski Wschód i Północną Afrykę. Przecież tam były kwitnące społeczności chrześcijańskie, które w pierwszych wiekach...
Wcale nie marginalne.
To było centrum chrześcijańskie. Aleksandria, Antiochia. To były centra świata chrześcijańskiego.
Ziemie, z których wyszedł Tertulian, z których wyszedł święty Augustyn.
Oczywiście, że tak. Rzym był gdzieś pod względem demograficznym, gdzieś na zupełnym marginesie, tak? No i to się skończyło w pewnym momencie. Oczywiście nie do końca, bo w Syrii tak naprawdę ten koniec społeczności chrześcijańskich to następuje teraz. No nie zmienia to faktu, że te społeczności albo zostały całkowicie wytępione, no albo ograniczone do roli zdecydowanie społeczności mniejszościowych i na różne sposoby dyskryminowanych, prawda? I nigdy do świetności już nie wróciły. Czy to oznaczało koniec chrześcijaństwa? No wiemy, że nie, bo równocześnie powstało to, co my nazywamy Europą, prawda? Na gruzach Imperium Rzymskiego powstało państwo Franków, z którego później wyrosły Francja i Niemcy. Z Królestwa Wizygotów Hiszpanii wyrosła Hiszpania, która odbiła Półwysep Iberyjski z rąk Arabów, no i tak dalej, i tak dalej.
Barbarzyńcy założyli swoje państwa, tak które jest. Z czasem stały się państwami chrześcijańskimi.
A później przy okazji procesu kolonizacji to chrześcijaństwo poszło na cały świat.
No tak, ale to wiesz, żeby jeszcze z jednej strony przymknąć trochę tę pierwszą część naszej rozmowy, ale trochę też jej żar tak rozorać, żebyśmy dalej mieli płomienie do dyskusji, to jest, można było powiedzieć tak, że to, co mówisz, no to jest oczywiście wznowienie trochę też takiej nadziei, która myślę, że w takiej publicystyce katolickiej na przykład była ogromnie żywa i w wielu miejscach obecna, nie tylko w publicystyce, także na przykład w literaturze i tak dalej, gdzieś tam w latach 60. ubiegłego wieku, gdzie tak po raz pierwszy myślano o tym, że z jednej strony Zachód właściwie stanie się pustynią z różnych względów. Wtedy wyobrażano sobie przede wszystkim konflikt nuklearny, wyniszczenie tej części świata, no a jednak żywe chrześcijaństwo przyjdzie przede wszystkim z Afryki. Wtedy głównie jednak wiązano, tak jak zresztą ty też teraz o tym tego nawiązujesz. Ale można byłoby powiedzieć, tak, bo to jest rzecz, którą się na różne sposoby słusznie, niesłusznie pocieszano również, a teraz do tego wracamy trochę, tak? Ale można powiedzieć, że no, z drugiej strony jest prawdą, że jak mówimy o tym Zachodzie, który ciągle nie obejmuje wszystkiego i nie rządzi wszystkim, to jednak mówimy o tym obszarze historycznego, pewnej historycznej syntezy. Tak? Ja bym się jakiś tak, że miejscu, gdzie jest chrześcijańska głowa, tak? Gdzie teraz to już nawet tak tego nie czujemy, ale no Rzym, który był prawie zitalianizowany, jeśli chodzi o kościelne władze, to było takie coś oczywistego, że to w tym miejscu i ta mentalność, ten typ człowieka i tak dalej, na ogół jest człowiekiem, który rządzi kościołem. Aż do Soboru Watykańskiego II właściwie nigdy nie mieliśmy do czynienia, mówię o wiekach już jakby dla przez nas rejestrowalnych, obserwowanych, nie mieliśmy do czynienia z soborami, które by ogarniały jakoś geograficznie cały świat.
Z tym, że to też nie jest całość historii chrześcijańskiego Rzymu, prawda? Ta jego taka włoskość specyficzna. To jest okres nowożytny, prawda? I raczej wypadkowa, znów nie ma co wykładu robić, prawda? Ale raczej jest to wypadkowa dziejów Europy, gdzie po prostu wygodniej było wielkim mocarstwem europejskim utrzymywać Rzym włoski, który był niezagrażający
politycznie nieaktywny,
niezagrażający. Żeby nie było sytuacji takiej jak w późnym średniowieczu, gdzie nagle papiestwo jest francuskie, prawda? Albo w drugą stronę, żeby było papiestwo habsburskie. W związku z tym wszystkim odpowiadało to takie papiestwo włoskie, tak? Dosyć specyficzne.
Wracamy do naszej rozmowy o wielu śmierciach chrześcijaństwa. Mówiliśmy trochę, jak zgodnie z zapowiedzią, relatywizując te różne upadki i zaniki. Mówiliśmy o geograficznym chrześcijaństwa zróżnicowaniu, to o tym, że zanik w jednym miejscu nie natychmiast był likwidacją i zupełną marginalizacją chrześcijaństwa gdzieś indziej, w innym miejscu. To są wszystko pewne uwagi, w których, tak jak Michale mówiłeś parę razy, przywołujemy rozmaite, tak, aluzyjnie różne wydarzenia z przeszłości. No ale powiedzmy też sobie o tym, że gdybyśmy próbowali trochę porządkować te rozmaite kryzysy i zapaści, to pewnie trzeba by było dokonać takiej podstawowej różnicy na takie kryzysy, które po prostu polegały na przykład niemożności, czy takiej niemożności, która się ostatecznie okazywała przezwyciężalna, ale niemożności rozwoju, niemożności jakby pójścia dalej. Takie zagrożenie, że się właściwie zamrze w tym miejscu, w którym się było aktywnym. To właściwie można powiedzieć, zaczyna się od wieczernika, prawda? To znaczy tego momentu, że to się jak chrześcijaństwo na różne sposoby powtarza, że jest takie poczucie, że jakiś wielki rozpęd, rozwój się wyczerpał i właśnie zabrakło. Gdy już się wydawało na przykład, że coś się będzie szło do przodu, nagle zapaść i takie jakby to powiedzieć, wszyscy do siebie mają pretensje dookoła, że tu czego innego spodziewaliśmy się, źle się dzieje, za chwilę trzeba będzie zwijać manatki, koniec. To jest jeden typ kryzysu, a drugi taki, w którym mamy do czynienia ze swoistą eksplozją, tak? Taką rozrywającą, że chrześcijaństwo dzieli się tak bardzo, że w pewnym momencie ludzie pytają, co to jest właściwie to chrześcijaństwo, prawda? Bo jakby nagle ono się na tyle dezintegruje.
Jakieś końce wewnętrzne, prawda? Takie wojny domowe wewnątrz chrześcijaństwa, jakieś herezje, które je rozrywają, walka o oblicze tego chrześcijaństwa. Znaczy, zanim ja się do tego odniosę, to ja bym jednak, ale wydaje mi się też porządkująco, zaznaczył, że moją intencją, chyba i twoją, w przywoływaniu tych wszystkich faktów historycznych, które miały zrelatywizować tę tezę o końcu chrześcijaństwa, tak, że to wszystko już było tyle końców, a chrześcijaństwo gdzieś tam w jakiejś formie zawsze trwa, że to nie jest, znaczy naszą intencją nie było pocieszenie kogokolwiek, bo chrześcijaństwo wytwarza kulturę, tak? Ale ono nie wytwarza jednej kultury chrześcijańskiej zuniformizowanej na całym świecie. Nawet jeden kult katolicki, prawda, nie sprawia, że wszędzie w tym samym stylu buduje się kościoły, wszędzie w tym samym stylu wygląda obyczaj chrześcijański narosły wokół życia religijnego. To raczej jest tak, że chrześcijaństwo prześwietla i oświeca już istniejące kultury, tak? I je chrystianizuje, ale ich nie likwiduje, nie jest tyglem, w którym one wszystkie spalają się w jakąś jedną nową kulturę. I w tym sensie oczywiście my nie przeżywamy chrześcijaństwa inaczej, jak no w silnym wzroście z naszym obyczajem, z naszą kulturą polską, tak europejską i tak dalej. Więc to, że chrześcijaństwo gdzieś tam przetrwa, to nie znaczy, że przetrwa nasza kultura czy nasza cywilizacja. To oczywiście z jednej strony jest pocieszające, tak, że Słowo Boże gdzieś zawsze będzie głoszone i że zawsze gdzieś jakaś kultura będzie chrześcijaństwem przekreślana, ale to nie zmienia faktu, że będziemy mieli prawo mieć do słusznego żalu, czy do słusznej tęsknoty, do słusznego żalu po utracie naszej wersji kultury.
No bo to jest też utrata języka, możliwości komunikowania tego, co w tym języku się, już teraz mówimy języku w tym bardzo szerokim sensie, w tym języku obyczaju i tak dalej. Więc niewątpliwie to nie jest tak, że po prostu zanika łagodnie jedna postać, pojawia się druga, bo gdzieś tam po drodze powstaje takie zjawisko, które kiedyś Czesław Miłosz w liście do Tomasza Mertona nazwał rozszerzającym się zjawiskiem kościelnej bezdomności. Po prostu no masz do czynienia z ludźmi, którzy w pewnym momencie czują się tak, że jakoś chcąc to chrześcijaństwo kultywować sami. Tracą łączność z tym, co było dla nich codziennością. No bo nie musieli do tej pory rozważać wszystkiego od Adama, tylko przyjmowali rzeczy, które już były jakoś dane, a teraz nagle tak czy inaczej.
rytuał. Znaczy, to jest w ogóle to, co nas czyni tym, kim jesteśmy. Nie da się, będąc człowiekiem, wymyślać codziennie koła od nowa. I nie da się, nie wiem, wychować dziecka w ten sposób, że mu się mówi, wiesz co, ty masz postępować inteligentnie, żadnej treści ci nie damy, tylko masz myśleć sam i sam musisz dojść do wszystkiego. Przecież to jest przepis na, jakkolwiek to brzmi niezwykle kuszące, to wiele razy słyszeliśmy, prawda, mistrzów wychowania, którzy tak zachwalali, że tu żadnej wiedzy dziecku nic gotowej wiedzy nie przekażą, tylko pewne umiejętności je wyposażą, właśnie samodzielnego poszukiwania tej. No tak się nie da. No, to jest przepis na stworzenie potwora, przekonanego własnej genialności, a równocześnie niewyposażonego w podstawowe dane, które mu pozwalają oceniać rzeczywistość. To jest potwór błąkający się we mgle, tak? No i podobnie jest właśnie z chrześcijaństwem, z kulturą chrześcijańską. Nie da się chrześcijaństwa przekazywać za każdym razem, jakby to powiedzieć, robiąc mu wykład, tak jak święty Tomasz z Akwinu, prawda? Obierając je z tych poszczególnych warstw, pokazując mu jądro, tylko chrześcijaństwo raczej i kulturę chrześcijańską przejmujemy przez osmozę, tak? Przez obyczaj, przez obserwowanie rodziców, przez to, że czasem pewnych rzeczy się nie trzeba tłumaczyć, tylko one są oczywiste same, bo zawsze się tak robiło.
Jest dyskusyjny ten koncept.
I w tym nie ma nic złego.
Posługujemy się konceptem czasami w różnych znaczeniach chrześcijan czy katolików kulturowych, prawda? Mm-hmm. Jest takie pojęcie, które dzisiaj zwłaszcza bardzo często jest po prostu nazwą byle jakich katolików czy chrześcijan, ale to jest ostrożnie z tym, prawda? Bo to z jednej strony pewnie też te kryteria trochę się czasami zmieniają, co jest najważniejsze i możemy, tworząc taką grupę, tak, i nazywając tak jakąś grupę, możemy de facto krzywdzić w ocenie jakichś ludzi głębsze przeświadczenia, a z drugiej strony możemy też lekceważyć w ten sposób tę pewną, jakby to powiedzieć, labilność, która jest związana z rozwojem ludzkiego życia, tak? Różnymi sytuacjami, które człowieka przymuszają do jakiegoś opowiedzenia się i to nieraz w historii bywało, że wcale to się nie okazuje, że to wtedy takimi dzielnymi byli ci, którzy najbardziej sobie wszystko dokładnie mieli przemyślane, tak, i wszystko najlepiej dokładnie opowiadali, tylko czasami ci, których właśnie prawie, że można ewangelicznie powiedzieć, nierządnice i celnicy, prawda?
No tak, prawda, te niewiasty, które chodziły i dbały o to, żeby oni mieli tam wszystko poprane i żeby byli nakarmieni i tak dalej. Jak przychodzi co do czego, to zostają właśnie one, prawda? A nie ci, którym powierzono bezpośredni udział w misji Chrystusa, królewskiej, kapłańskiej i prorockiej, czyli apostołowie, prawda? A jakiś Nikodem, prawda? I jakiś Józef z Arymatei, czyli raczej postaci, gdzieś tam
zainteresowany
Nikodem, prawda, który tam zapraszał i rozmawiał z nim, bo chciał tak ogólnie.
Ale trochę się bał, wstydził.
Trochę się wstydził. Józef z Arymatei też był ukryty. Prawda, czasem koniec końców zostają tylko tacy ludzie w krytycznym momencie. Jaki jest związek tego z naszymi rozważaniami o końcu chrześcijaństwa? To znaczy, że często my mylimy te dwie rzeczy. Właśnie koniec chrześcijaństwa z końcem kultury chrześcijańskiej w naszym europejskim czy polskim wydaniu. I jakby to powiedzieć, koniec chrześcijaństwa może nie nastąpić, w sensie, że będą chrześcijanie, a nawet przyjdą tu do Europy chrześcijanie, tak, którzy wejdą do kościołów, będą tam sprawowali sakramenty i jakieś życie chrześcijańskie, dobra, może i lepsze, ale to już nie będzie to życie chrześcijańskie, które nas kształtowało. My tak rozmawiamy, koniec chrześcijaństwa, tak naprawdę nie mówiąc, czy mamy na myśli koniec chrześcijaństwa w naszej wersji, czyli koniec katolicyzmu, prawda, czy koniec chrześcijaństwa w ogóle. No możliwe są, a nawet zachodzą równolegle dwa kierunki, prawda, z jednej strony porzucenie chrześcijaństwa czy myślenia religijnego w ogóle, tak? To, co nazywamy laicyzacją, no i to jest proces, który w XX wieku niezwykle przyspieszył. O ile w okresie oświecenia on objął elity, też nie do końca oczywiście, to dosyć uproszczona wizja, bo jest równocześnie również wtedy w ramach elit wiele dzieł chrześcijańskich, które trwają do dzisiaj, ale tak pewnym skrótem mówiąc, w XX wieku on zaczyna obejmować tak zwane masy, no też dlatego, że ten podział na elity i masy masy zaczyna być problematyczny. I to jest jeden proces, ale równolegle w innych momentach, miejscach geograficznych, nie wiem, w Ameryce Południowej, no obserwujemy zupełnie proces odwrotny, to znaczy od katolicyzmu odchodzi się do jakiejś wersji takiego chrześcijaństwa nieinstytucjonalnego, prawda? Rozmaite ruchy zielonoświątkowe, prawda, które, nie wiem, taką Brazylię w ciągu 20-30 lat z kraju niemal w 100% katolickiego zamieniły kraj w połowie ewangelikalny, prawda? To też jest jakieś chrześcijaństwo, tak? To też są ludzie ochrzczeni, to też są ludzie sięgający do Pisma Świętego, inspirujący się tym, próbujący swoją kulturę właśnie na tym budować. No ale to już jest zupełnie inne chrześcijaństwo.
Pozostał przed nami niewątpliwie temat tej zupełnie najbardziej bieżącej, tak, refleksji dotyczącej naszego wieku, bo my tak naprawdę opowiadamy tutaj o tych różnych właśnie bardziej lub mniej relatywizujących nasze sprawy zjawiskach z przeszłości, z różnych miejsc świata, ale rozmawiamy sobie o tym wewnątrz takiego zamieszania, które no, nie dotyczy naszych ostatnich tygodni w Polsce na przykład, tylko dotyczy po prostu lat i nawet dziesięcioleci, pewnie zwłaszcza na Zachodzie, to jasne, ale właśnie no, to nas również interesuje. I o tym proponuję, żebyśmy w naszej trzeciej części rozmowy powiedzieli sobie wprost. Wracamy do naszej rozmowy o licznych końcach chrześcijaństwa. Myśmy tutaj mówili zarówno o tych, które polegały na odpadaniu z geografii chrześcijańskiej, jakichś całych obszarów, regionów. Tutaj ten przykład Afryki Północnej to był najbardziej taki wyrazisty. Mówiliśmy o pewnym takim dezintegrowaniu się świata chrześcijańskiego, gdzie pewnie równocześnie złożone z sobą zjawiska ideowe, reformacji i polityczne, wojny 30-letniej i pewnego rozpadu, już marzenia o jedności wówczas, o pewnej jedności Europy, że to jest też jakiś obraz pewnej sytuacji, w której ludzie po dwóch różnych stronach frontu nie traktowali się jako chrześcijan, chociaż byli gdzieś tak, jak mówiłeś przed przerwą o tych, którzy odwołują do Pisma Świętego, to tak, chcą być uczniami Jezusa i tak dalej, ale można powiedzieć, że spór jest tak ostry, że się mówi o sobie nie jako o różniących się, tak, tylko po prostu o za lub przeciw prawdziwemu, tak, chrześcijaństwu. Otóż możemy też mówić o tym, co nas już dotyka bezpośrednio i być może w naszych czasach jest takim tym kryzysem najbardziej gorąco nas dotyczącym, mianowicie takim przepalaniem się tej kultury zachodniej, przepalaniem się w ten sposób, że ona jakby z jednej strony uzyskała bardzo wiele od chrześcijaństwa tego motywowanego religijnie najściślej, tak? Chrześcijaństwa, które chce być udziałem w Logosie Bożym, które chce mówić prawdę o Bogu i człowieku, które chce urządzać także życie ludzi na ziemi w drodze do życia wiecznego, urządzać tak, żeby to była droga w szacunku wobec wyjątkowości, absolutności Boga i w szacunku wobec niepowtarzalnej odrębności no, każdej ludzkiej duszy, która jest przez Boga oczekiwana po drugiej stronie. Otóż, że to chrześcijaństwo wiekami, tak, wsączając swoje to, co miało w sobie najlepszego, poprzez ludzi, którzy pozostawali często ludźmi no, ze wszystkimi swoimi przywarami, grzechami i tak dalej, ze strukturami, które też nie były wszystkie od razu jakimiś świętymi strukturami Ewangelii i tak dalej. I że dzisiaj mamy trochę do czynienia z sytuacją, że to przepalenie, tak, następnie, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy wszyscy wyrastają z tego świata chrześcijańskiego, ale już się ani do niego nie przyznają, a często traktują go wrogo, a jeśli już dadzą się przekonać, żeby nie traktować go wrogo, to tylko pod warunkiem takiej negocjacji, że właściwie sens słów chrześcijańskich, orędzia chrześcijańskiego się całkowicie zmieni. My to w naszej chrystianitasowej formule nazywamy postchrześcijaństwem, czyli takim kulturowym zjawiskiem, w którym właściwie jak ktoś bardzo by chciał i na siłę, to by uznał, że to jest po prostu dalsze trwanie chrześcijaństwa. A jeśli ktoś się przyjrzy dokładniej, to zobaczy, że to jest takie chrześcijaństwo pozbawione właściwie swojego nadprzyrodzonego znaczenia i takie chrześcijaństwo, które po prostu polega na tym, żeby używać nadal chrześcijańskich pojęć, trochę struktur jeszcze różnych innych, tylko że już zupełnie poza chrześcijańskim sensie. To jest ten moment chyba, o który dzisiaj najmocniej pytamy.
Tu są potrzebne bardzo precyzyjne definicje, tak? Bo czym innym jest sytuacja nieznana wcześniejszym wiekom, tak? Której społeczeństwo przez wieki chrześcijańskie de facto chrześcijańskie być przestaje. Przestaje chodzić do kościoła, przestaje publicznie czcić Boga, przestaje wydawać kapłanów, przestaje chrzcić swoje dzieci. Natomiast trwa w pewnych koleinach, tak? No, stworzonych przez chrześcijaństwo. Nie wiem, no w niedzielę się nie pracuje, prawda? Nie wiem, no 25 grudnia jakichś rytuałów się tutaj dokonuje, nie idzie się do pracy, jakiś uroczysty posiłek, jakieś drzewko, nawet jakaś mowa o tym, że no trzeba być lepszym, wybaczać. Coś wyjątkowego, prawda? Tego tak do końca też bym nie lekceważył swoją drogą.
Bo wzruszenie dzieckiem.
W końcu rodzinę. Chrześcijaństwo, no też to Boże Narodzenie, to często jest demaskowane, używane w sposób demaskujący. Haha, wyście uświęcili tutaj tam, nie wiem, rzymskie Saturnalie, czy coś tam już nie ważne. Ale z drugiej strony to jest naturalne, że no, święto Narodzenia Światła obchodzi się wtedy, kiedy dzień zaczyna, przestaje się skracać, tak? A zaczyna się wydłużać, tak? I podobnie święto zwycięstwa nad śmiercią obchodzi się wtedy, kiedy dzień staje się dłuższy od nocy. Nie wiem, dlaczego miałoby to być jakoś, nie wiem, kompromitujące chrześcijaństwo. No ale powiedzmy, że mówimy o tym, o jakichś takich no, koleinach kulturowych wytworzonych przez chrześcijaństwo, które już powiedzmy nic specjalnie nie...
To Jan Paweł II nazywał ją pełzającą apostazją.
Pełzającą tak? apostazją. I to jest generalnie to, z czym mamy do czynienia w Europie Zachodniej, tak to my nazwijmy. Obok tego oczywiście są wspólnoty, które no ciągle dzieci chrzczą, ciągle chodzą do kościoła, są coraz bardziej na marginesie, no ale jakoś tam funkcjonują, tak? Sytuacja jest troszeczkę czystsza, bo postchrześcijaństwo nie udaje chrześcijaństwa. Ono no, trochę bezrefleksyjnie trwa w tych koleinach stworzonych przez kulturę chrześcijańską, ale bez
przesady. No tak, bo problemem jest tylko to, że przyciśnięci do muru w jakimś kryterium, no, w jakiejś sytuacji kryterium, mówią nie, to tak...
Tak, a w ogóle to już... no tak, a co, a obchodzimy Boże Narodzenie, no bo trzeba jakieś święto obchodzić, żeby odpocząć, mieć okazję, żeby się spotkać, żeby ten dobrze o innych pomyśleć i przestańcie nam wciskać. No, a tak, okej, kiedyś to miało jakiś związek z chrześcijaństwem, ale już dawno przestało i nie ma sprzeczności pomiędzy tym, że nie mam nic wspólnego z chrześcijaństwem, a stawiam choinkę, prawda, i ubieram bombę. I to jest pod tym względem czystsza sytuacja. Natomiast no, jest bardziej perwersyjna wersja postchrześcijaństwa, to znaczy takiej, w której często w wykonaniu no, jakichś instytucjonalnych reprezentantów chrześcijaństwa, duchownych, emblematycznych, intelektualistów katolickich, próbuje się właśnie jako esencję chrześcijaństwa, jako prawdziwe chrześcijaństwo, tak, przedstawiać coś, co de facto chrześcijaństwem nie jest. Przepraszam, że to już no tak na takim zupełnie sprowadzenie tego do wręcz, no niektórzy się żachną na prostotę czy prostactwo, tak, ale no stwierdzenie, że nie chodzi o nawrócenie się z grzechów, tylko o to, że cię Bóg kocha, tak, w tym grzechu, w jakim jesteś i w związku z tym trwaj w nim, Bóg nie przykłada jakiejś bezlitosnej miary do tego, rozumie różne trudności, nie chodzi o jakiś zakaz. I to jest istota chrześcijaństwa. Tak? I w tym momencie wrogiem nagle śmiertelnym, szatanem staną się ci, którzy będą coś mówić, nie wiem, o dekalogu, o prawie moralnym, no, o karze wiecznej to nie, czy jakiejś odpowiedzialności, tak, że...
To Józef Ratzinger mówił o tym, co ty teraz w tym drugim podejściu, co nazywasz postchrześcijaństwem, to odmówił o chrześcijaństwie zaadaptowanym, znaczy takim, które szybko się adaptuje do różnych, akurat dzisiaj pewnie częściej byśmy powiedzieli liberalnych ideologii, ale to wcale nie jest...
Znaczy niekoniecznie musi iść w tym kierunku, bo równocześnie ci postchrześcijanie będą na przykład tak definiowani postchrześcijanie, a więc ludzie, którzy bardzo często będą właśnie demonstracyjnie praktykować sakramenty, żeby podkreślić, że właśnie to ich wizja jest prawdziwą realizacją chrześcijaństwa, będą no, diagnozować wiele zła też w kulturze liberalnej, tak, i z nią walczyć. To nie jest, nie ma prostego takiego...
Nie, no to możemy sobie wyobrazić jakiś, używając tego modnego dzisiaj wyrażenia, jakiś altprawicowych ideologów, którzy też znajdą w chrześcijaństwie wiele po prostu takiego materiału do podkreślania honoru, wspólnoty, jakiejś...
No tak, a altlewica z kolei znajdzie sprawiedliwości społecznej, niezgody na zło, strącił władców z tronu, a wywyższył pokorny, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym to odprawił. I to też jest jakby element chrześcijaństwa. Choć oczywiście zawsze bardziej stawiany w kontekście eschatologicznym.
A z kolei w wersji liberalnej, no to mamy po prostu całą masę tych różnych takich narracji wokół tego, że wolność, tak, że chrześcijaństwo jest tą religią wolności, że nauczyło nas być wolnymi, nauczyło nas być jednostkami odrębnymi, biorącymi swoją własną odpowiedzialność, sumienie i tak dalej, i tak dalej. Znowu, cała masa pojęć, które rzeczywiście kiedyś przynajmniej miały w słowniku zwykle znaczenia prawie że wzięte z katechizmów, tak? A już nie mają dzisiaj.
No, sumienie to w ogóle jest tak w sposób nieszczęsny przerabiane, wywracane na nicę pojęcie, tak, gdzie z pewnego narzędzia do oceny zgodności czynu z normą moralną, czyli narzędzia, które nas ogranicza.
Które zdaje nam sprawę z tego, jaka jest norma.
Które sprawia, że nawet jeżeli społeczeństwo czy obyczaj na jakieś zło pozwala, to nas to nie zwalnia z moralnej odpowiedzialności, niezgody na zło, bo my mamy to narzędzie, żeby... Nie możemy powiedzieć, takie były rozkazy, tak? Czy nie możemy powiedzieć, że wszyscy tak robią, to, bo od tego mamy sumienie, żeby samemu ocenić. Robi się coś dokładnie odwrotnego, tak? To znaczy pewne narzędzie do tego, że nie musimy podlegać jakiejkolwiek normie moralnej, albo sobie sami tworzymy normę. To też jest twarz postchrześcijaństwa, tak?
Proszę Państwa, opowiadamy tutaj o tych rozmaitych z przeszłości i obecnie kryzysach, które zasługiwały bardziej lub mniej na nazwy końca świata. To, że dzisiaj dosyć często słyszymy albo od bardzo podnieconych komentatorów, którzy nam przekazują swoje emocje, albo może czasami trochę ostrożniej od analityków, którzy przekazują nam swoje ostrzeżenia, że mamy do czynienia z końcem wielu chrześcijańskich zjawisk, tak można powiedzieć, no to my tu podpowiadamy, żeby nie śpieszyć się z oświadczeniami, że to po prostu w ogóle całe chrześcijaństwo się kończy, żeby próbować te wszystkie zjawiska mierzyć trochę tą miarą historii, trochę miarą także tych zdolności człowieka i społeczeństw do najróżniejszych przystosowań, adaptacji w nowych różnych epokach, które nadchodzą. Zwykle to nas przekracza w pewnym momencie, gdy szybkość zmian jest tak duża, tak jak w dzisiejszych czasach, gdy po prostu szereg i warunków życia, i mediów, które wpływają na warunki życia, które powodują inne zupełnie warunki komunikowania się między nami, wywołują oczywiście także wrażenie jakiejś nadnaturalnej szybkości i jakichś nadnaturalnych zerwań. No ale cóż, może nie wszystko jest dokładnie tak, jak nam się patrząc przez okno rozpędzonego pociągu się wydaje. Może ten świat, który gdzieś tam jest za oknem, po prostu bardziej stoi w miejscu niż biegnie, niż się przesuwa.
Znaczy może będziemy mieli to szczęście, że ten rozpad potrwa na tyle długo, że już nie obejmie naszego pokolenia. Tylko jeszcze zdążymy choć trochę ułamków starego świata utrzymać przy sobie, ogrzać się w nich.
A nowe pokolenia muszą się po swojemu umieszczać, przystosowywać, działać. I pewnie czasami gdy słyszą z kolei dojrzałych albo starszych ludzi, którzy kiwają głowami i mówią o końcu świata, to bardzo często one tego końca świata nie zauważają, nie przeczuwają. Dziękujemy Państwu za uwagę. Ja Ci, Michale, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, Pawle, dziękuję Państwu.
Dziękujemy. Jak zwykle zapraszam Państwa do konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13, a tymczasem z Państwem się żegnamy. Do usłyszenia. Paweł Milczarek
i Michał Barcikowski. Dobrej niedzieli.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.